Два раза, раз.
Ну, что говорю, дальше.
Кстати, же так еще вчера мне где-то умкнул этот цитат. Есть один файный цитат с Честертона, или как это называется? Честерфилда, Честертона. Может, слышали все о авторе? Если не слышали, полезам книжки, są доступны. I właśnie on bardzo trafnie ujął kwestię pokory, czy kwestię cichości i stwierdził coś takiego. Bóg może być pokorny, szatan tylko upokorzony. No nie? I to się też tyczy nas. No nie? My mamy zdolność bycia pokornymi, podczas gdy szatan absolutnie nie posiada tej zdolności. Bóg może być pokorny, szatan tylko upokorzony. Dobrze, dzisiaj kolejne błogosławieństwo, ale nie po kolei. Siódmy werset piątego rozdziału. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I oczywiście, tak jak wczoraj, tak i w przypadku tego błogosławieństwa, tym standardem, do którego się odwołujemy, na który patrzymy, to jest Bóg. To jest również Bóg objawiony w Chrystusie. Na przykład w 2 Mojżeszowej 34:6 czytamy: wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Czyli Bóg jest miłosierny, Bóg obfituje w miłosierdzie, on jest źródłem wszelkiego miłosierdzia. Jest masa urywków, które na to wskazują. Zobaczcie na przykład 103 psalm. Werset 17, lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją. Łaska, miłosierdzie, Bóg jest źródłem miłosierdzia. I również w Starym Testamencie znajdujemy taki ciekawy urywek, który jest wielokrotnie cytowany przez naszego Pana Jezusa. W Księdze Ozeasza, 6 rozdziale, 6 wersecie czytamy: bo miłosierdzia chcę, a nie ofiary, a znajomości Bożej więcej niż całopalenia. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Zobaczcie, Bóg jest bogaty w miłosierdzie, jak usłyszeliśmy z ust Mojżesza. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, on obfituje w miłosierdzie. I zobaczcie, nic dziwnego, że właśnie tego domaga się od nas. Bo miłosierdzia chcę, a nie ofiary, znajomości Bożej więcej niż całopalenia. I to jest, można powiedzieć, cały czas główne, jedno z najgłówniejszych przesłań Pisma Świętego, przesłań naszej wiary chrześcijańskiej, że to, do czego nasza wiara chrześcijańska się sprowadza, to sprowadza się do służby, sprowadza się do aktywnego życia, okazywania miłosierdzia, raczej niż udawanej pobożności. Kwestia udawanej pobożności jest wszędzie i wciąż poruszana na kartach Słowa Bożego. Dlatego, że największe, można już powiedzieć delikatnie, największe potwory, najwięksi obłudnicy właśnie tam wybierają swoje schronienia. Tak możemy sobie to określić. Że najwięksi obłudnicy, największe potwory, ludzie, którzy są najbardziej, można wręcz powiedzieć, okrutni i bezwzględni, właśnie tam obierają swoje schronienia i w cudzysłowie pocieszenia. Właśnie w udawanej pobożności, właśnie w pseudo zapewnieniach, że są częścią ludu Bożego. Zobaczcie, w Mateusza 9,13 czytamy: idźcie i nauczajcie, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I podobnie w Mateusza 12,7 Jezus napomina faryzeuszy: i gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. To jest coś, co zawsze stanowi dla nas jak gdyby zagrożenie. To jest coś, czego Bóg w szczególny sposób nienawidzi. To jest właśnie obłuda, pogrążanie się w obłudzie, tudzież pogrążanie się w samooszukaństwie. Czyli pocieszanie się rzeczami, które tak naprawdę pocieszyć nie mogą, rzeczami, które nie mają w sobie żadnej jakiejś substancji, niczego, co jest stałe, ale wszystko, co jest ulotne i przy najmniejszej próbie płonie i nic z tego nie zostaje. Tak więc Bóg domaga się od swojego ludu miłosierdzia, okazywania miłosierdzia. W 7 wersecie właśnie czytamy: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wydaje się, że to jest bardzo proste, bardzo jasne. Pamiętajmy o tym, że to Bóg jest Panem tego świata. Jeżeli to jest Boży świat, On ustala warunki i zasady, które panują w Jego świecie. I dlatego możemy z całą pewnością liczyć, że stanie się dokładnie tak, jak On przepowiada. Czyli ci, którzy okazują miłosierdzie, rzeczywiście to są właśnie ci, którzy go dostąpią. Ci, którzy powstrzymują miłosierdzie, ci, którzy są powściągliwi, można tak nazwać jeszcze delikatnie, powściągliwi w okazywaniu miłosierdzia, to ci również sami jego nie doświadczą. Otwórzcie Mateusza 18 rozdział. Mateusza 18 rozdział i werset, począwszy od wersetu 21. I tutaj coś na ten temat usłyszymy. 18:21 Ewangelia Mateusza. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciw mnie zgrzeszy, czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów, a ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Wszędzie, no nie, to jest jedno tylko z zapewnień, ale wszędzie właśnie znajdujemy tego typu zapewnienia, że skoro my nie okażemy takiego miłosierdzia, i to wydaje się, że akurat ta przypowieść skierowana jest w szczególności do ludu Bożego, że jeżeli my nie okażemy takiego miłosierdzia, jakiego dostąpiliśmy, to w ostateczności to miłosierdzie zostanie nam poskąpione. Zwróćcie uwagę na ironię tej przypowieści, które jest tutaj mowa o 10 tysiącach talentów, czyli jest tutaj to, co jest nam potrzebne do tego, aby być w stanie okazywać miłosierdzie, to jest właściwa perspektywa. To jest znowu to zadziwienie, o którym mówił Lloyd Jones wczoraj w tym cytacie. To jest to zadziwienie, że och, jak to dziwne jest, że w ogóle ludzie mnie tolerują, że mnie lubią, że to jest bardzo dziwna rzecz, dlatego że wciąż powinniśmy właśnie się dziwić z tej przyczyny, że powinniśmy być świadomi, iż potrzebujemy łaski od innych. A nie, to jest tragiczny stan człowieka, który dotarł do takiego punktu, że twierdzi, że on po prostu, ludzie powinni go lubić, w naturalny sposób powinni go lubić, zawsze powinni go lubić, raczej niż mieć świadomość tego, że inni muszą okazywać mu łaskę po to, żeby ta więź dalej mogła trwać, egzystować, żeby mogła jakoś trzymać się kupy. I słuchajcie, naprawdę jest masa ludzi, którzy i naprawdę, broń Boże, gdybyśmy byli w tym gronie, jeśli by nam się nagle zaczęło zdawać, że nie potrzebujemy łaskawości innych po to, żeby żyć w tym życiu. Musimy mieć tą świadomość łaskawości innych. I zobaczcie, właśnie to jest ta ironia tej przypowieści, zasadza się również na wielkości długu. Trudno być osobą cichą, trudno być osobą, która okazuje miłosierdzie, jeżeli nie jesteście wręcz przytłoczeni, nie jesteśmy wręcz przygnieceni świadomością tego, jak bardzo Bóg nad nami się zmiłował. Jak bardzo wiele nam wybaczył. Ale dopóki to nas jakoś bardzo nie uderza, to bardzo ciężko będzie nam okazywać miłosierdzie innym, wręcz odwrotnie. Będziemy raczej starać się okazywać wyrachowanie i żądać i wiele oczekiwać, czy okazywać wręcz bezwzględność raczej niż miłosierdzie. Święty Tomasz z Akwinu powiedział coś takiego. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem. Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest lekkomyślnością. Sprawiedliwość, czyli po prostu oddanie każdemu, co się należy, częstokroć może jawić się jako co? Jako okrucieństwo. Słuchajcie, co jeszcze? Tak więc, jeśli chodzi o miłosierdzie, błogosławieni miłosierni, to tak naprawdę są dwie główne rzeczy, które są w tym przykazaniu Królestwa, dlatego że Chrystus zaczyna panować na tej ziemi, rozpoczyna swoje królowanie. I jak gdyby powtarza, powiedziałem z Księgi Przypowieści, te różne zasady i prawa swojego królestwa. I są dwie rzeczy, które są zawarte w tym przykazaniu przede wszystkim. Pierwsze to jest oczywiście przebaczenie. Pierwsze to jest przebaczenie, drugie to jest współczucie. Pierwsze przebaczenie, drugie współczucie. Musimy okazywać miłosierdzie, czyli przebaczać, dlatego że i nam przebaczono, a druga rzecz to współczucie. I tutaj nie chodzi tylko jedynie o takie współczucie, o jakiś krótki smutek na widok kogoś w potrzebie, ale oczywiście chodzi o współczucie, które jest aktywne w służeniu. Czyli współczucie, które momentalnie biegnie, momentalnie stara się zaspokoić tą potrzebę, którą widzą oczy. Ale po pierwsze, mamy przebaczać, tak jak już czytaliśmy, dlatego że i nam zostało przebaczone. W Mateusza 6 rozdziale czytamy 14 werset, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Bardzo proste, bardzo mocne, ciągłe zapewnienia, które wręcz mnożą się tutaj w Ewangeliach. Jak już wspomniałem, miłosierni to są ci, którzy są świadomi, jak zresztą przeczytaliśmy w przypowieści, którzy są świadomi, że im wiele wybaczono, i że oni są w podobnej sytuacji i dlatego należy wybaczać innym. W liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale, 17 wersecie czytamy: dlatego musiał we wszystkim, chodzi o Chrystusa, dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Mamy wiele różnorakich zachęt do tego, aby właśnie okazywać miłosierdzie i współczucie. I właśnie często, jeżeli mamy do czynienia z jakąś taką wyliczanką gdzieś w listach Pawłowych, często jakoś jesteśmy skłonni, żeby tego nie zauważać. Zobaczcie, na przykład w pierwszym liście Piotra 3:8 czytamy: a w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. W 2 Koryntian 1:3 czytamy: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec, zobaczcie jaki tytuł naszego Boga. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ojciec miłosierdzia, czyli wszelkie miłosierdzie, wszelkie zmiłowanie, tak naprawdę wszelkie współczucie od Niego pochodzi. On jest Ojcem wszelkiego miłosierdzia. Czyli mamy tak naprawdę kolejną rzecz, której nie znajdziemy w ogródku. To jest kolejna rzecz, która jest nienaturalna. Kolejna rzecz, która wychodzi tylko i wyłącznie poprzez dziwne, niepojęte działanie Boga w sercach Jego ludu. Jedna rzecz, która jest dość ciekawa, która dość łatwo może nam umknąć, zwłaszcza jeżeli nie znamy języka angielskiego, czyli nie czytaliśmy Biblii w języku angielskim nigdy. Wieko od skrzyni przymierza, czyli pokrywa od skrzyni przymierza, nazywa się czym? Po angielsku mercy seat. Według tłumaczenia tysiąclatki nazywa się przebłagalnią. Według Biblii Gdańskiej nazywa się ubłagalnią. Podczas gdy tylko Brytyjka tłumaczy to jako wieko. Ale to jest też dość znacząca rzecz, że właśnie w centrum widzialnej obecności Bożej pośród swojego ludu znajdowała się właśnie skrzynia przymierza. Skrzynia przymierza, która przykrywała to, co się w niej znajdowało, a co się w niej znajdowało, znajdowało się między innymi 10 przykazań. Czyli to nasze przewinienia, nasze upadki, nasze niedociągnięcia są przykrywane poprzez miłosierdzie Boże. Pamiętacie Dawida? Dawid opisany został przez Boga jako ten, który znał jego serce, który był według serca Bożego. No i w pewnym momencie Dawid zgrzeszył. Zrobił coś, co było zabronione. Policzył lud Boży, czy tak naprawdę powołał armię wtedy, kiedy nie należało. I sąd Boży był nieunikniony. I teraz, jaki ten sąd Boży miał na niego spaść? I zobaczcie, bardzo interesującą jest rzeczą, że ten, który znał serce Boże, wypowiada właśnie takie, tego typu słowa. I rzekł Dawid do Gada: jestem bardzo ściśniony. To jest Biblia Gdańska. Niech proszę raczej wpadniemy w rękę pańską, gdyż wielkie są zlitowania jego, ale w rękę ludzką niech nie wpadam. A nie, ten, który znał serce Boga, mówi: ja lepiej dla nas wpaść w rękę pańską, dlatego że jego zmiłowania, jego miłosierdzie jest wielkie, podczas gdy wpaść w rękę ludzką wolałbym raczej nie. No i pewnie ktokolwiek tutaj pożył dłużej niż 10 dni na tej ziemi, zapewne też zgodziłby się z tymi słowami, że ludzkie miłosierdzie bywa czasami dość okrutne, czy bardzo ciężko na nie liczyć częstokroć. W Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale, mamy opowieść o dobrym Samarytaninie. I to jest kolejne podsumowanie tego, w jaki sposób powinno wyglądać nasze miłosierdzie. Przeczytam tylko jeden urywek jednego wersetu z tej przypowieści. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Czyli zobaczył go w potrzebie, zobaczył, że został napadnięty, że potrzebuje pomocy. Ujrzawszy, ulitował się nad nim. Jak zapewne wszyscy wiecie z tego, co miało miejsce następnie, to ta jego litość nie sprowadziła się jedynie do tego, że spojrzał na niego i się ulitował, ale również usłużył mu, natychmiast coś uczynił. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, jest mowa o tych, którzy stoją po prawicy na sądzie ostatecznym. I to są ci, którzy służą. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie, którzy potrafią dostrzec potrzebę, którzy są wrażliwi na potrzeby i którzy natychmiast zaczynają działać, aby coś z tą potrzebą zrobił. Tak więc pamiętajmy, tak jak już wspomniałem na samym początku, to jest Boży świat i Bóg ustala tutaj reguły, które panują. Nie błądźcie, w liście do Galacjan czytamy. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. W Łukasza 6:37 czytamy: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. W Efezjan 4:32 Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bardzo prosta zasada, jeżeli nie potrafisz wybaczać, jeżeli mamy bardzo, bardzo ciężko nam jest wybaczać, jeżeli raczej nasze nastawienie jest jakieś takie roszczeniowe czy zgorzkniałe, to oczywiście główny problem, czy pierwsze zapytanie, które powinno się pojawić w naszym umyśle, to jest właśnie to, czy sami doświadczyliśmy przebaczenia. Jeżeli jest nam naprawdę ciężko wybaczać, to pierwsze takie bardzo niepokojące pytanie to jest takie, czy tak naprawdę my doświadczyliśmy przebaczenia, dlatego że te znaki zewnętrzne wskazują raczej na to, że nie mamy zielonego pojęcia, czym przebaczenie jest. Ludzie, którzy nie potrafią przebaczać, nie tylko, że nie dostąpili przebaczenia, nie doświadczyli przebaczenia, ale tak naprawdę twierdzą, że go nie potrzebują. No i o tym też już wspomniałem. Tak naprawdę ci, którym się wydaje, że no spoko. Dlaczego ktoś miałby mi wybaczyć? Dlatego przecież moje pomysły, moje zachowanie nie potrzebuje żadnego, nie domaga się żadnego przebaczenia. W Jakuba 2,13 czytamy jak gdyby powtórzenie czy wyjaśnienie tego, co znajdujemy w tych błogosławieństwach. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Możemy sobie jeszcze zadać pytanie, czym się różni miłosierdzie od łaski? Jaka jest różnica między miłosierdziem a łaską? I oczywiście miłosierdzie wskazuje bardziej na potrzebę ludzką. Miłosierdzie wskazuje bardziej na jakiś opłakany stan tego, który potrzebuje miłosierdzia. Podczas gdy łaska wskazuje raczej na niezasłużony charakter błogosławieństwa. Wbrew naszemu zachowaniu. Miłosierdzie wskazuje na bezsilność, na słabość tego, który je dostępuje, podczas gdy łaska wskazuje na, łaska spływa na niezasługujących na nią. Miłosierdzie spływa na potrzebujących albo na odrażających. Miłosierdzie spływa na tych, którzy w jakiś sposób są potrzebującymi. Tak więc miłosierdzie oznacza przebaczenie, ale miłosierdzie oznacza również współczucie, wrażliwość, dlatego że jeśli my nie okażemy tego współczucia, również i nam to współczucie nie zostanie okazane. W księdze Joba mamy dość dużo na temat współczucia. Job żali się, że tak naprawdę wszyscy go porzucili. Job żali się, że nikt mu nie współczuje. Wszyscy jego przyjaciele są jak wyschnięte potoki. Taką obrazową, taki wyraźny obraz maluje przed naszymi oczami. Są jak wyschnięte pustynne potoki. Czyli pustynne potoki są pełne wody tylko wtedy, kiedy wszędzie jest pełno wody. Kiedy nikt nie potrzebuje wody, wtedy i w potokach jest woda. Podczas gdy, kiedy jest sucho, kiedy rzeczywiście nadchodzą testy i próby, to zgadnijcie co? I potoki są suche i puste. No i właśnie Job tak obrazowo mówi o swoich przyjaciołach i mówi, jesteście tacy jak te pustynne potoki. Kiedy ze mną jest dobrze, to i wy obfitujecie w różnego rodzaju zachętę. Ale kiedy u mnie pojawiły się trudności w życiu, to wy nagle stajecie się bezradni. Co więcej, robicie wszystko, aby mnie zniechęcić. Stajecie po stronie szatana i tak jak on chce odebrać resztki mojej wiary, to wy jesteście na pewno bardzo efektywnymi narzędziami szatańskimi, które próbują mnie rozczaskać ostatecznie. Nie tak ma wyglądać nasze współczucie, nasze miłosierdzie. Pewnie, nie wiem, pewnie spotkaliście się jeszcze, wracając na sekundę do przebaczenia, pewnie spotkaliście się w świecie, w jaki sposób świat jest w stanie przebaczać, czy nie jest w stanie przebaczać. Nagminnie można to zauważyć, spotkać się z tym, że tak naprawdę ludzie nas tolerują, ludzie są mili i uśmiechnięci, ale tylko do pewnego momentu, do pierwszej chwili, kiedy coś zrobiłeś, coś zrobiłaś nie po ich myśli. Kiedy pierwszy raz im zaszkodziłaś, czy w jakiś sposób zgrzeszyłeś przeciwko nim, w tym momencie wszystko zostaje odcięte i nigdy już nie ma powrotu do poprzedniego stanu rzeczy. Czyli to, co naprawdę w świecie dominuje, to absolutnie nie miłosierdzie, nie jakaś naprawa relacji, ale to, z czymś, i pewnie mówię o rzeczach bardzo oczywistych, to, co naprawdę w świecie dominuje, to jest to, że kiedy relacje się popsują, to się już psują ostatecznie. Nie ma powrotu do... Nie można ich naprawić. No nie? Ktoś mi zaszkodzi, koniec. Nie, nigdy w życiu nie przebaczę, nigdy w życiu rzeczy nie powrócą do stanu poprzedniego. No i podobnie jak wczoraj o tym wspomniałem, również jako Kościół Jezusa Chrystusa musimy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób my głosimy Ewangelię. W jaki sposób my głosimy Ewangelię w świecie, który jest naprawdę powykręcany na wiele różnych sposobów. Czy my głosimy Ewangelię w taki sposób: ty morderco, ty pedale, ty idź do piekła, ty dziwkarzu, ty... Czy czasami, może nawet jeśli nie używamy tych aż takich określeń, to jednak czy czasami to nie jest to, co przeziera przez nasze świadectwo? Raczej niż miłosierdzie, raczej niż przygarnięcie takiej osoby, raczej niż serdeczne współczucie, często jak gdyby sami się usprawiedliwiamy, sami staramy się wznieść ponad wszystko i udowodnić sobie i światu, że my nie mamy nic wspólnego z tym lub tamtym grzechem, że ten nas się nie ima w najmniejszym względzie. W Księdze Przypowieści 21:13 czytamy: Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Pytanie przed nami, jakie jest nasze nastawienie dla tych, którzy przez próby przechodzą? Czy jestem twardy dla tych przygniecionych, czy obarczonych wieloma próbami, czy na przykład jestem twardy i moja twardość na przykład objawia się tym, że szybko śpieszę z prostymi odpowiedziami. Ja mam już szybko, od razu w zanadrzu szybkie odpowiedzi, wyjaśnienia i ratunki dla tych, którzy są obarczeni i przygnieceni. Jeżeli mam szybkie, proste i śmiałe wyjaśnienia i odpowiedzi, ratunki, no to oznacza twardość. A nie, to oznacza brak współczucia, to oznacza bezwzględność. Czy jestem pomagający dla tych, którzy upadają, czy raczej bezwzględny? Słuchajcie, tutaj ktoś napisał: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ktoś powiedział, że ponieważ Jezus mówił, jak wiecie, po aramejsku, to najpewniej użył słowa chesed. I to słowo oznacza głębokie współczucie, ale to tak głębokie współczucie, że to po prostu oznacza wejście w czyjąś skórę, tak żeby potrafić czuć jego uczucia, widzieć jego oczyma, myśleć to, co on myśli. Czyli to miłosierdzie, o którym Jezus mówi, to jest tego typu współczucie, tego typu zmiłowanie. Tego typu, można też powiedzieć, jasna świadomość swojego własnego grzechu, aby być w stanie przebaczać innym. I zobaczcie, to nie jest taka prosta rzecz, dlatego że jeżeli rzeczywiście tak intensywnie będziemy myśleć, czy współczuć komuś, to oczywiście wiadomo, to się momentalnie przełoży na czyny. Ale zobaczcie, zwykle jak to się dzieje z nami. Zwykle inni nie obchodzą nas, czy inne problemy innych nie obchodzą nas dłużej niż przez chwilę. A nie, tak naprawdę tylko przez chwilę wykazujemy jakieś zatroskanie, jakieś zrozumienie i na tym wszystko się kończy. Jezus mówi, jeżeli rzeczywiście na tym polega nasze współczucie na potrzeby innych, to dokładnie takiego współczucia możemy się spodziewać. Jak już wspomniałem, kilka razy świat w ogóle nie ma pojęcia o tym miłosierdziu, o takim miłosierdziu w tym ujęciu. W przypowieściach 12:10 czytamy, co następuje. Sprawiedliwy dba, czy ma, lituje się. Tam naprawdę jest powiedziane. Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła. Sprawiedliwy lituje się, nawet jeśli chodzi o swoją bestię. Chyba tak jest to określone. Lecz serce bezbożnych jest okrutne. A tak naprawdę to zmiłowania bezbożnych są okrutne. Tu zostało ujęte jako serce. Może być. Dlatego, że to jest coś, z czym my jesteśmy też obeznani w naszym języku. Mówimy, że o, ty jesteś bez serca, czyli nie litujesz się, nie potrafisz współczuć. Ale zobaczcie, sprawiedliwy dba nawet o życie swojej bestii, nawet o życie swojego psa czy kota. Podczas gdy bezbożny, to jego nawet zlitowania okazują się okrutne. No i rzeczywiście, wczoraj nieco wspomniałem, dzisiaj to zupełnie jest tutaj mowa. Pierwsza rzecz, która się nasuwa, to jest oczywiście socjalizm, to jest pogański wymysł na biedę i niedolę, że żeby odbierać tym, którzy ciężko pracują, dawać zupełnie bez żadnego rozeznania, bez pomocy Kościoła, rozeznania Ducha Świętego, rozdawać to tym, którzy niby nic nie mają. Czyli nawet zmiłowania, zlitowania bezbożnych są w końcowym rezultacie okrutne. W pierwszym liście Jana czytamy, jeżeli zaś ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Jak powiedziałem, błogosławieństwo, tak naprawdę główna rzecz, która w nim jest zawarta, to jest chodzi o tą obłudę chrześcijańską, obłudę, której Bóg w szczególny sposób nienawidzi. I oczywiście miłosierdzie to jest coś, czego świat nie zna. Rzymianie, wiecie, jakie, Rzymianie, jakie nastawienie mieli Rzymianie do miłosierdzia. To nie było coś, co oni w szczególny sposób podziwiali. Miłosierdzie, ani faryzeusze też, faryzeusze tylko potrafili odliczać, rachować i odmierzać. Pamiętamy, jak hitlerowcy, w jaki sposób oni, cała ich ideologia, jakie oni mieli nastawienie do miłosierdzia. Dlaczego świat tak postrzega miłosierdzie? To są wszystko dziwne rzeczy, dlatego że tak samo jak z cichością, tak samo z miłosierdziem, to jest świat myśli, że strzelamy sobie w stopę, że my sami siebie, że nigdy w życiu do niczego nie dojdziemy. Jeżeli chcesz dojść, coś osiągnąć, coś do czegoś dojść, to jednak musisz zachowywać się zupełnie w inny sposób. I zakończymy ostatnim cytatem z Księgi Przypowieści 14:21, który chyba najdosadniej odnosi się właśnie do tego błogosławieństwa. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy. Lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. Widzicie, to jest nieomal, że przeróbka dokładna, kalka, przeróbka tego, co nasz Pan powiedział. Jak powiedziałem, to jest król, który za chwilę obejmie panowanie, który zabiera nas do księgi Królewicza i poucza nas na podstawie tej księgi, jak w jego królestwie, jak ci, czy jego poddani mają rządzić. Czyli my jesteśmy tymi, którzy rządzimy w jego królestwie, ale jakim sposobem, przy pomocy jakiego prawa mamy sprawować te rządy. Kto gardzi swoim bliźnim, i oczywiście ten, który nie przebacza, gardzi, ten, który nie okazuje miłosierdzia, ten gardzi. Dlaczego? Bo sam siebie wywyższa, sam myśli o sobie, że nie potrzebuje łaskawości od innych, ani ich przebaczenia. I później, oczywiście dokładnie tak samo jak w kazaniu na górze, lecz szczęśliwy jest ten, błogosławiony jest ten, kto się lituje nad ubogimi. Ten, który okazuje miłosierdzie, kto potrafi współczuć potrzebującym. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoją łaskawość, za Twoje łaskawe prawo. Dziękujemy, że Ty okazałeś nam miłosierdzie, abyśmy tym ochotniej mogli okazywać miłosierdzie i pomoc naprawdę w bardzo drobniutkich i niewielkich kwestiach i sprawach, rzeczach w porównaniu z tym przebaczeniem, z tym przeogromem Twojego przebaczenia i miłosierdzia, jakiego sami doświadczyliśmy. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, abyśmy nie zniechęcali się w okazywaniu miłosierdzia, współczucia, abyśmy nie porzucali pomagania innym, ale wręcz odwrotnie, zapewnieni o tym, że tak to działa w Twoim wszechświecie, że dostąpimy Twojego miłosierdzia, abyśmy tym ochotniej miłosierdzie okazywali. Amen.
Słuchajcie, propozycja na dzisiejszy dzień jest taka.